Gdybym mogła dotrzeć do każdej osoby na świecie i nauczyć jej jednej rzeczy, byłby to schemat empatycznej komunikacji. Bo każdemu się wydaje, że potrafi rozmawiać z ludźmi. Z bliskimi, z nieznajomymi, w związkach, w pracy. Ale potem się okazuje, że z tych rozmów wychodzą same kłótnie, takie ping-pongi. Ja ci mówię jedno, ale ty mnie nie słuchasz, bo już przygotowujesz w swojej głowie, co możesz mi odpowiedzieć. I potem odpowiadasz, ale ja z kolei cię już nie słucham, bo planuję, co ci na to odpowiem. Czy nie inaczej wyglądałby świat, w którym każdy korzystałby ze swojego prawa do opowiedzenia o tym, co czuje i czego potrzebuje. I każdy byłby otwarty na to, żeby wysłuchać, co czują, czego potrzebują inni. Bez oceniania, bez przerywania, bez generalizowania. Empatycznie, z szacunkiem do siebie i do innych. I dzisiaj właśnie o tym. Więc niech ten odcinek dociera do tych wszystkich, którzy go potrzebują. I mam do Was prośbę na sam początek, do wszystkich moich słuchaczy i słuchaczek. Pomóżcie go proszę rozprzestrzenić, ten odcinek. Udostępniajcie w mediach społecznościowych, przesyłajcie do swoich bliskich, z którymi chcecie zbudować taką nową normę tego, jak się porozumiewacie. Jestem pewna, że dzięki temu niejedna relacja, w której ludzie zaczną się lepiej rozumieć, odżyje na nowo, podlana zrozumieniem, bliskością, otwartością na drugiego człowieka. Więc przesyłajcie, a ja przechodzę do tematu empatycznej komunikacji. Empatyczna komunikacja to taki model komunikacji opracowany przez Marshalla Rosenberga. To był amerykański psycholog, który zauważył, że ludzie nie rozmawiają w taki sposób, który służy zrozumieniu, ale rozmawiają w taki sposób, który jest pełen oceny, pełen wrogości, naprzemiennego atakowania drugiej strony, a potem bronienia siebie i swoich racji. Dla zobrazowania użył wizerunku dwóch zwierząt. Po pierwsze wizerunku szakala, który metaforycznie odzwierciedla komunikację pełną oceniania, oskarżania, agresji, defensywności. Komunikację, która prowadzi do sprzeczek, przerzucania się winą, ale też komunikację, która często wynika ze zranienia, z braku bezpieczeństwa, z lęku, z poczucia bycia niezrozumianym i niezrozumianą. I to jest szakal. A drugim zwierzęciem jest żyrafa, która reprezentuje właśnie empatyczny model komunikacji, gdzie jest przestrzeń na zrozumienie, zaufanie, przekazanie własnej perspektywy, wysłuchanie bez oceniania. I dlaczego żyrafa? Bo to jest według mnie ciekawe. Żyrafa, bo ona ma ogromne serce. Dosłownie. Żyrafy mają największe serce ze wszystkich ssaków lądowych. I mają też długie szyje. To jest z kolei metafora umiejętności spojrzenia powyżej. Powyżej własnych interpretacji i ocen. Powyżej własnych uprzedzeń. To metafora takiego widzenia sytuacji z góry, w takiej szerszej perspektywie. I na ten rodzaj komunikacji mówi się też porozumienie bez przemocy. To jest taka oficjalna nazwa. Można też powiedzieć język serca, czy właśnie język żyrafy. Więc żeby mówić tym żyrafim językiem, zamiast kąsać językiem szakala, to zdradzać teraz kilka takich podstawowych zasad, a jest ich w sumie 4. Po pierwsze, by mówić w sposób empatyczny, potrzebujesz nauczyć się rozróżniać to, co jest, od tego, jak ty to odbierasz. Czyli rozróżniać fakty od twoich ocen, opinii, interpretacji. I na przykład zamiast mówić, jesteś nieodpowiedzialny, co jest twoją oceną i tym, co dla ciebie znaczy jakieś zachowanie, to możesz powiedzieć, zauważyłam, że ostatnie 3 razy spóźniłeś się na nasze spotkania. I to jest fakt, że ktoś się spóźnił. Nie oceniasz, że to zachowanie, czy ten człowiek jest nieodpowiedzialny, bo być może miał jakiś powód, o którym nie wiesz, nie masz pojęcia. Być może coś się działo u tej osoby psychicznie, emocjonalnie. Co sprawiło, że się spóźniła? Zauważ, że ocena gasi taki płomyczek bliskości. Kiedy ktoś czuje się oceniany, to przestaje być autentyczny. przestaje czuć się bezpiecznie, pokazując się takim, jaki jest. Przestaje czuć się akceptowany i zamyka się w swojej skorupie często kłamstw, usprawiedliwień, prób udowodnienia również tobie, że ty też nie jesteś zawsze taka idealna. Tutaj kończy się rozmowa na zrozumienie. Kiedy pojawia się ocenianie, zaczyna się rozmowa na przetrwanie i rozmowa na wygraną. Kto jest bardziej winny? Kto ma mniej za uszami? Więc to jest pierwszy bardzo ważny krok. Mów o tym, co jest, a nie o tym, jak ty to widzisz. Bez ocen, po prostu obserwacja. Druga zasada to podziel się emocjami i uczuciami, jakie wywołuje w tobie sytuacja, którą przed chwilą opisałaś w tym pierwszym kroku. Z czym pozostawiła cię ta sytuacja? To zachowanie. I ważne jest, żeby wyrażać swoje uczucia, a nie obwiniać za nie innych ludzi. Czyli nie mów, sprawiasz, że czuję się zła, samotna, niesłyszana, zostawiona, przytłoczona. Spróbuj tutaj takiej małej zmiany i powiedz, gdy jest tak i tak, czuję się tak i tak. Czuję się smutna, zła, samotna, zostawiona, bo gdy mówisz, ty sprawiasz, że czuję się jakoś, to przenosisz odpowiedzialność za swoje stany emocjonalne na jakąś inną drugą osobę. Oskarżasz ją o to, jak ty się z czymś czujesz. I ona też tak to odbiera, więc zaczyna się bronić. Ale przecież ona zrobiła to, ale tamto, a ty kiedyś zrobiłaś to zamiast tego. A w filozofii empatycznej komunikacji emocje i uczucia są rozumiane jako efekt spełnienia lub niespełnienia jakiejś twojej potrzeby, a nie jako twoja reakcja na zachowanie innych osób. Więc jeśli na przykład potrzebujesz bliskości i ta potrzeba nie zostaje spełniona, nie zostaje zaspokojona, to zgodnie z filozofią porozumienia bez przemocy czujesz różne stany emocjonalne. Właśnie dlatego, że nie masz zaspokojonej tej potrzeby bliskości. I tak, ona nie została zaspokojona, bo na przykład twój partner patrzył w telefon zamiast słuchać ciebie. Jednak zobacz, że nikt nie jest odpowiedzialny za priorytetyzowanie twoich potrzeb oprócz ciebie samej. I tutaj przychodzi takie zrozumienie, że inni ludzie też mają jakieś potrzeby i ich potrzeby też są ważne. I mogę ci powiedzieć, że ja miałam mnóstwo takich sytuacji z mojego własnego związku, kiedy ja bardzo, bardzo potrzebowałam wysłuchania, rozmowy, bliskości. Potrzebowałam opowiedzieć o jakimś moim problemie, który mnie tam uwierał, tak parzył w środku, a mój partner właśnie skończył pracę. Wstał od biurka i nie miał w sobie tej gotowości na przyjęcie ode mnie moich słów, mojej energii, moich problemów. Był po prostu zmęczony, przebodźcowany, głodny. I czyja potrzeba jest ważniejsza? Moja czy jego? Moja, żeby się wygadać, opowiedzieć, żeby być wysłuchaną, czy jego, żeby odpocząć, żeby mieć taką przerwę, taką w głowie przerwę, że nie wstaje od biurka od razu i wyskakuje w moje życie i moje problemy. Czyja potrzeba jest ważniejsza? Żadna. Żadna potrzeba nie jest ważniejsza od drugiej, bo potrzeby wszystkich ludzi są tak samo ważne, nie ma żadnej hierarchii. I nam się wydaje w naszej głowie, szczególnie kiedy jesteśmy w tej potrzebie, kiedy ją czujemy, że coś jest końcem świata, czymś tak pilnym, że nie może czekać. Podczas gdy potrzeba innych jest taka błaha do przełknięcia, do przeczekania. Ale nie. Bo każdy czuje swoje potrzeby w ten sam palący sposób i nikt nie ma obowiązku priorytetyzowania potrzeb innych osób, gdy sam swoich nie ma zaspokojonych. Dlatego staraj się nie obwiniać innych ludzi za to, jak się czujesz. Po prostu dziel się swoimi uczuciami tak, żeby przekazać, co czujesz, a nie tak, żeby szukać winnego za to, jak się czujesz. I stąd przechodzimy do kolejnego punktu. Do trzeciego, gdy wyraziłaś to, jak się czujesz, opowiedz też o tym, czego teraz potrzebujesz, żeby poczuć się lepiej, żeby ta twoja potrzeba została spełniona i zaspokojona. Bo za każdym twoim uczuciem, oczywiście według tej koncepcji porozumienia bez przemocy, za każdym uczuciem stoi jakaś potrzeba. a za trudnymi uczuciami, za trudnymi emocjami. I zwróć uwagę na to, że mówię trudnymi, a nie negatywnymi, bo nie ma negatywnych emocji i uczuć. Są po prostu trudne, ale każda emocja, każde uczucie są potrzebne, niosą informacje. To za tymi trudnymi uczuciami i emocjami stoi zazwyczaj niezaspokojona potrzeba. Potrzeba na przykład bycia zauważoną, zaakceptowaną, wysłuchaną, docenioną, potrzeba bezpieczeństwa albo spokoju. Po prostu nazwij to, jaka jest Twoja potrzeba, czego potrzebujesz i przede wszystkim zrozum to i zauważ w sobie. To opisanie swojej potrzeby i zauważenie przede wszystkim na początku tej potrzeby, tak żebyś Ty wiedziała, czego Ty potrzebujesz, co sprawi, że poczujesz się lepiej, co sprawi, że będziesz inaczej się czuła niż teraz. To jest tak ważne. A często nie mamy takiego, jak to nazwać, może czasu, nie mamy czasu na to, żeby się zastanowić, bo te trudne emocje, te trudne uczucia tak nas bolą i palą, że nie czujemy, że mamy czas je zatrzymać, żeby zobaczyć po pierwsze, co czuję, a po drugie, co mogę zrobić, żeby było lepiej, czego potrzebuję, co nie zostało zaopiekowane we mnie. Ale prawda jest taka, że masz czas na to, żeby się zastanowić, żeby to poczuć w sobie. I dopóki tego nie zrobisz, to będziesz troszkę tak po omacku, na ślepo patrzeć, robić. Będziesz w takim popłochu, szybko, szybko, byleby zrobić cokolwiek. Więc to określenie potrzeby jest naprawdę bardzo pomocne. I to był trzeci punkt. A teraz czwarty punkt, już ostatni. Czwarta zasada empatycznej komunikacji brzmi tak. Poproś o to, czego potrzebujesz. Poproś w sposób bezpośredni, tak aby twój rozmówca na pewno wiedział, co może dla ciebie zrobić. Poproś w sposób otwarty, czyli nie chowaj się z tą swoją prośbą, potrzebą, bo dopóki nie poprosisz, to odpowiedź zawsze będzie brzmiała nie. I masz prawo prosić. Jednocześnie druga osoba ma prawo odmówić. Więc proś w sposób, który daje prawo do wyboru. Czyli proś, a nie żądaj. Druga osoba potrzebuje mieć świadomość, że może skorzystać zarówno ze swojego prawa do zgody, jak i ze swojego prawa do odmowy. I że żadna z tych jej decyzji nie będzie wiązać się z negatywnymi konsekwencjami, czyli że się obrazisz, że zaczniesz karać ciszą, przestaniesz się odzywać, dopóki ta druga osoba się nie zgodzi, albo że nie zaczniesz przekonywać, czy próbować wymuszania poczucia winy u tej drugiej osoby. Pozwól innym ludziom pokazać, na co są gotowi, na co mają zasoby, na co mają ochotę, na co mają czas. Przecież to tak dużo mówi o nich, o ich potrzebach, ale też o ich podejściu do ciebie, do waszej relacji, ta autentyczność właśnie. Bo kiedy ludzie czują, że mają wybór, to mogą wybrać tak, jak naprawdę czują. Bo ty też pewnie chciałabyś, żeby inni szanowali twoje prawo do odmowy, żeby nie zmuszali cię do czegoś, czego nie chcesz robić, na co nie masz siły, na co nie masz ochoty, na co nie masz zasobów. Więc dlaczego odbierać to innym, skoro sama na to liczysz? Skoro sama chcesz, w sercu czujesz, że chciałabyś, żeby druga osoba była gotowa i na twoje tak, i na twoje nie. Żeby akceptowała cię niezależnie od tego, co powiesz. Więc ty też postaraj się być właśnie taką osobą, z jaką chciałabyś rozmawiać. Taką, która szanuje tak i nie na równi. I gdy będziesz formułować tę prośbę, to postaraj się mówić o tym, co chcesz, a nie o tym, czego nie chcesz. Czyli spróbuj powiedzieć, proszę, żebyś był na czas, a nie chcę, żebyś się więcej spóźniał, bo to też dużo zmienia, gdy mówisz o tym, czego chcesz. I to są główne założenia empatycznej komunikacji, czyli obserwacja zamiast oceny, opis uczuć, wyrażenie potrzeby, a na końcu prośba, w której dajesz innym możliwość powiedzenia zarówno tak, jak i nie. Podam Ci teraz przykład tego, jak może brzmieć taki pełny komunikat, który ma spełnione wszystkie te cztery zasady. Może brzmieć na przykład tak. Widzę, że patrzysz w telefon, gdy rozmawiamy. Czuję się niewysłuchana w pełni. Potrzebuję porozmawiać z kimś o tym, co mnie dziś spotkało. Czy mógłbyś odłożyć telefon na 10 minut i wysłuchać mnie przez ten czas? I zobacz, są tu wszystkie elementy. Widzę, że patrzysz w telefon, gdy rozmawiamy i to jest obserwacja, bez oceniania. Nie ma tu miejsca na zawsze telefon ważniejszy niż ja. I to byłaby generalizacja, ocena i oskarżenie. I dalej. Czuję się niewysłuchana w pełni. Tutaj opisujesz to, jak się czujesz, bazując na tym, jaka twoja potrzeba jest niezaspokojona. I potem jest o twojej potrzebie. Potrzebuję porozmawiać z kimś o tym, co mnie dziś spotkało. I na końcu wyrażenie prośby. Czy mógłbyś odłożyć telefon na 10 minut i wysłuchać mnie przez ten czas? I to jest konkretna prośba, konkretna wskazówka, co ktoś może zrobić, żeby pomóc ci zaspokoić twoją potrzebę, w tym przypadku potrzebę wygadania się, tak mówiąc kolokwialnie, tego, żeby być wysłuchaną, żeby podzielić się tym, co cię spotkało, co myślisz, co czujesz, być może jakaś porada. I jednocześnie nie jest to żądanie, czyli nie mówisz, odłóż teraz telefon, bo muszę ci o czymś powiedzieć. Nie. Ta osoba wciąż ma prawo wybrać, czy ma przestrzeń, ma ochotę, ma czas, żeby odłożyć telefon i cię wysłuchać, czy nie ma. I zawsze możesz też dodać element alternatywy, tak dodatkowo. Powiedzieć, a jeśli nie masz teraz czasu na wysłuchanie mnie, to daj mi proszę znać, kiedy będę mogła ci o tym powiedzieć, bo to jest dla mnie ważne. I tym dajesz jeszcze większe pole do wyboru, uznając, że twoja potrzeba jest ważna i jest tak samo ważna jak potrzeba drugiej osoby, żeby teraz zrobić coś na telefonie, wysłać maila albo po prostu odpocząć bez rozmowy na żaden konkretny temat. A jak brzmiałby komunikat ignorujący te wszystkie zasady, czyli komunikat w języku szakala? Być może coś takiego. Przestaniesz się w końcu gapić w ten głupi telefon, nigdy nie mogę ci nic powiedzieć, bo nigdy cię nie ma, kiedy ja cię potrzebuję. Zobacz, jak zupełnie inaczej to wszystko brzmi, jak inaczej jest to wyrażone i jak inaczej jest to przyswajane przez drugą osobę. Bo od razu jest tutaj ten element atakowania, ten element oskarżania i druga osoba co wtedy robi? Ona broni się. Usprawiedliwia się, szuka wymówek na to, dlaczego ona teraz jest w tym telefonie, dlaczego ona ci teraz nie wysłucha, że ty też kiedyś byłaś w telefonie i nie słuchałaś, jak ona miała coś do powiedzenia i wtedy nie ma miejsca na wysłuchanie. Bo jak jest ocena, oskarżanie, atakowanie, to nie ma miejsca na to, żeby być wysłuchanym i żeby słuchać, bo zamiast tego jest taki pęd myśli. Co ja zaraz powiem? Co ja zaraz odpowiem? Jak ja się będę bronić? Muszę przygotować jakiś argument. I dlatego empatyczna komunikacja. I dlatego do niej zachęcam. No więc jak? Proste? Fajne? Użyteczne? Dla niektórych tak, dla niektórych nie. A wiesz, co słyszę najczęściej, kiedy uczę o tym modelu komunikacji? Jaką taką obiekcję słyszę? Kilka miesięcy temu prowadziłam jeden z moich warsztatów na temat wyzwań wysokowrażliwych kobiet w związkach. I tam oprócz wyzwań takich jak absorbowanie emocji innych, radzenie sobie z kłótniami, to jak wytłumaczyć innym, co to znaczy być wysokowrażliwą osobą, to mówiłam też właśnie o komunikacji, empatycznej komunikacji. I w sumie nie tylko mówiłam, bo przygotowałam takie specjalne ćwiczenia, podczas których razem z uczestniczkami tworzyłyśmy gotowe komunikaty zgodne z zasadami porozumienia bez przemocy. I potem czytałyśmy je, dawałam ewentualne sugestie, co można poprawić. Kilka uczestniczek powiedziało mi, no Paulina, fajnie, fajnie, ale to jest takie, wiesz, za długie. Bo jak to powiedzieć w życiu, gdy ktoś stoi obok i czeka, aż coś odpowiesz? I być może ty też myślisz sobie teraz podobnie. Czy będziesz miała czas, żeby nie tyle o tym pamiętać, ale żeby to w ten sposób powiedzieć na co dzień? Więc ja zapytam cię w ten sposób. Czy masz czas na nieporozumienia spowodowane tym, że odpowiesz komuś półsłowem? Czy masz czas na to, żeby druga osoba poczuła, że ją oskarżasz i na to, żeby przestała cię słuchać, bo w głowie już tworzy swoją wypowiedź? I czy masz czas na to, żeby później odbudować utracone zaufanie? Bo ty mówisz szybko, ale generalizujesz. Mówisz w kilku słowach, ale te kilka słów rani. Oddala was, niszczy waszą więź, waszą intymność, bliskość. Spójrz na to z tej strony. Tak, jest to dłuższe, ale dłuższe niż co? Niż powiedzenie, przestań się gapić w telefon? Posłuchaj mnie? Dłuższe niż, czemu nigdy nie jesteś obok, kiedy cię potrzebuję? Co te komunikaty tak naprawdę wnoszą do twoich relacji? Nie tylko związków, ale też do relacji zawodowych, w pracy, przyjacielskich, rodzinnych, każdych. Wnoszą napięcie, agresję, żądania, oskarżanie, oceny. A przecież komunikacja jest podstawą relacji, podstawą zrozumienia w tej relacji. Więc jeśli szkoda ci czasu na to, żeby komunikować się w ten sposób, który buduje więź, buduje bliskość, buduje zrozumienie, zaufanie, to przygotuj się na to, że później będziesz zmuszona te wszystkie elementy odbudować. A to zajmuje o wiele więcej czasu niż regularne pielęgnowanie tego. Na co dzień, w takich najzwyklejszych sytuacjach typu potrzebuję pogadać albo nie mam czasu iść do sklepu. Pamiętaj, że tutaj każdy podejmuje własną decyzję. Ja przedstawiłam ci zasady, model takiej komunikacji, różne moje przemyślenia, refleksje, a teraz pozostawiam ci wolną wolę, wolną rękę na temat tego, czy z tego skorzystasz, czy nie. Kiedy zaczniesz i czy w ogóle zaczniesz? Bo to jest twoje życie i zawsze masz prawo przeżyć je na swoich własnych zasadach. Tak jak uważasz, że jest najlepiej, tak jak uważasz, że będzie ci najwygodniej. I żadna z tych dróg nie jest ani dobra, ani zła. Po prostu jest wiele dróg, żeby przeżyć życie. I wspieram cię, cokolwiek zdecydujesz. I cokolwiek zdecydujesz, życzę ci zawsze jak najlepiej. A tymczasem dziękuję ci za wysłuchanie tego odcinka i mam nadzieję, że jesteś teraz o kolejny krok bliżej do prawdziwego zrozumienia siebie. Do zobaczenia za tydzień w kąciku wrażliwości. Pa!